Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Powstanie warszawskie nie było jakimś wyrazem nieodpowiedzialności. Przeciwnie, było wyrazem tęsknoty za wolnością, za manifestowania i pokazania, że Polacy mają dosyć opresji, powiedział ksiądz arcybiskup Józef Michalik.
Przewodniczący Episkopatu Polski zaznaczył na swojej oficjalnej stronie internetowej, że był to zryw, który miał szansę zakończyć się zwycięstwem. Warszawa zyskała wielki autorytet wśród Polaków, mówi ksiądz arcybiskup.
Czy z bólem na wszystkie złośliwości czy niesprawiedliwości, nieuczciwości, które w interpretacji powstania warszawskiego także dzisiejsi, w cudzysłowie, luminarze niektórzy próbują stosować do powstania warszawskiego, to patrzę na to z bólem i myślę, że trzeba uszanować tę wielką ofiarę Polaków i bohaterstwo uczestników powstania, zwłaszcza tych, którzy zginęli.
W środę, w przeddzień 69. rocznicy wybuchu walk powstańców z Niemcami w stolicy naszego kraju, odbyły się uroczystości w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego.
Prezydent przekazał ordery wojenne Virtuti Militari rodzinom 9 powstańców warszawskich. Zostały one nadane rozkazem dowódców jeszcze w czasie powstania. Wręczył też odznaczenia żyjącym weteranom i osobom zasłużonym dla upamiętnienia historii.
Na Zamku Królewskim odbyła się uroczysta sesja Rady Warszawy, podczas której tytuły honorowych obywateli miasta otrzymali historyk literatury profesor Maria Janion, piosenkarka Irena Santor i były działacz opozycji Zbigniew Romaszewski.
Przy pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich sprawowana była uroczysta msza święta polowa, odczytany został apel poległych, a uroczystości zakończył koncert Sierpniowa Melodia poświęcony historii najsłynniejszych piosenek powstańczych.
Władysław Bartoszewski brutalnie zaatakował uczestników zeszłorocznych uroczystości rocznicowych Powstania Warszawskiego, nazywając ich motłochem. Przeprosin za te słowa domaga się Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych.
Sekretarz stanu w kancelarii premiera Donalda Tuska w jednym z wywiadów sugeruje, że sprawa stosunku do powstania stała się kwestią partyjnej rozgrywki. Oskarża jednocześnie, że Powstanie Warszawskie stało się własnością jednej partii. Władysław Bartoszewski sugeruje też, że awantury w tych dniach inspirowane są przez środowisko toruńskie.
Obecna władza zwyczajnie obawia się manifestacji patriotycznych, jakie odbywają się coraz częściej w kontekście różnorakich rocznic, które mają pewien kontekst antysowiecki i antykomunistyczny, akcentuje historyk profesor Mieczysław Ryba.
Czyli jeśli obecny układ władzy czci pamięć powstańców lub czci inne rocznice, to nie jest to partyjne. Natomiast jeśli środowiska opozycyjne lub krytyczne wobec obecnej władzy lub zdecydowanie antysowieckie czy antykomunistyczne tego typu rocznice czczą, to nagle się to robi jako partyjne. Oczywiście jest to jakiś rodzaj manipulacji i absolutnie z tym zgodzić się nie można. Bo jeśli rocznica Powstania Warszawskiego jest ogólnonarodową, to nie powinno być partyjne tylko czczenie, ale wszystkie partie, wszystkie organizacje, wszystkie media i w ogóle wszyscy obywatele mają prawo to czcić. I ma prawo również ktoś z rejestracją toruńską. To nie jest tylko dla ludzi z rejestracją warszawską i o tym trzeba pamiętać.
Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie domaga się od Władysława Bartoszewskiego natychmiastowych przeprosin za nazwanie motłochem uczestników zeszłorocznych uroczystości pod pomnikiem Gloria Victis na warszawskich Powązkach.
Dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, mówi, że użycie tak pogardliwego słowa wobec uczestników rocznicowych spotkań, wśród których znajduje się wielu weteranów Polskiego Państwa Podziemnego, jest zachowaniem niegodnym, za które należy publicznie przeprosić.
Mam nadzieję, że zachował jeszcze resztki jednak przyzwoitości, zdrowego rozsądku i etosu Armii Krajowej Bartoszewski i że po prostu na apel naszego porozumienia, ale jak rozumiem również wielu innych ludzi, w tym całego grona słuchaczy Radia Maryja, uzna za stosowne przeprosić zarówno za to słowo motłoch, które zostało rozszerzone na wszystkich uczestników uroczystości, jak i nie tylko słuchaczy, ale również i kierownictwo Radia Maryja za insynuację, że ten cały, używając jego słownika, rejwach na, czy zamęt na Powązkach robią jak ci ludzie z Torunia. Niech przeprosi.
W środę obchodziliśmy 32. rocznicę wzniesienia na warszawskich Powązkach konspiracyjnego pomnika Katyńskiego.
Z tej okazji odbyła się krótka ceremonia na cmentarzu wojskowym na Powązkach, gdzie pod pomnikiem katyńskim zostały złożone kwiaty.
W warszawskiej Bazylice Świętego Krzyża sprawowana była Eucharystia w intencji pomordowanych w Katyniu budowniczych pomnika oraz wszystkich ofiar Powstania Warszawskiego.
To było duże wydarzenie w dziejach Warszawy i rocznic obchodów Powstania Warszawskiego. Przerywało sowieckie kłamstwo o sprawcach, które zawsze mówiło, że byli to Niemcy. To Sowieci zamordowali polskich oficerów w 1940 roku. I za to powinni odpowiedzieć przed sądem zarówno ludzkim, jak i boskim. Trzeba powiedzieć, że do tej pory zbrodnia ta nie jest ani osądzona, ani ukarana, a kłamstwo sowieckie, rosyjskie w dalszym ciągu jest propagowane i zbrodnia jest negowana. W dalszym ciągu nie mamy teczek personalnych. Nie znamy miejsca pochówku ponad 7 000 polskich męczenników.
Mówił Andrzej Melak. Przewodniczący Komitetu Katyńskiego przypomina jednocześnie, że pomnik powstał z inicjatywy Komitetu Katyńskiego w tzw. Dolince Katyńskiej na cmentarzu wojskowym na Powązkach 31 lipca 1981 roku.
Monument został wzniesiony w przeddzień 37. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jednym z elementów tych obchodów były dążenia, aby zostało przerwane kłamstwo katyńskie.
Po 11 latach procesu Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił Ryszarda Boguckiego i Andrzeja Z. pseudonim Słowik, oskarżonych o nakłanianie do zabójstwa byłego szefa policji generała Marka Papały. Prokuratura zapowiedziała, że odwoła się od wyroku.
Sędzia Ireneusz Szulewicz, przedstawiając wyrok, akcentował, że wartość dowodów w tej sprawie została przeceniona, a skazanie oskarżonych byłoby niesprawiedliwe. Sąd zaznaczył, że sprawa jest porażką prokuratury. Podkreślił, że prokuratury badające sprawę zabójstwa Papały nie wypracowały jednolitego stanowiska, a sąd został postawiony w niewygodnej sytuacji i nie miał partnera w prokuraturze.
Kolejne uniewinnienie w głośnej sprawie to nic nowego, mówi Bogdan Święczkowski, prokurator w stanie spoczynku i były szef ABW.
Trzeba zwrócić baczną uwagę na sędziów, którzy wydają te orzeczenia oraz na kontekst tych wszystkich postępowań. Niewątpliwie była to ciężka i jest to bardzo ciężka sprawa do organów ścigania, ale także jak widać dla organów wymiaru sprawiedliwości, że sądy nie potrafią poradzić sobie z takim skomplikowanym i trudnym materiałem dowodowym. Niewątpliwie na śledztwo to rzutowało bardzo negatywnie zachowanie organów ścigania i niektórych działaczy publicznych na samym początku, bezpośrednio po zabójstwie generała Papały, kiedy zdarzały się różne dziwne sytuacje, które utrudniały prowadzenie tego postępowania. Tak czy inaczej, w moim przekonaniu zebrane przez prokuratora dowody potwierdzały te czyny, które zostały zarzucone oskarżonym.
Brak odpowiedniej polityki prorodzinnej pogłębia nie tylko kryzys systemu gospodarczego, emerytalnego, ale ma też wpływ na opiekę zdrowotną i wzrost emigracji zarobkowej młodych, alarmuje Cezary Mech, były wiceminister finansów.
W tym kontekście niepokojące są również informacje o wzrastającej niewypłacalności ZUS-u. Rekord niewypłacalności ZUS ma odnotować w 2030 roku. Niedobór środków finansowych na wypłatę emerytur wynika z wielu czynników, tłumaczy były wiceminister finansów.
ZUS jest formą międzygeneracyjnej piramidy finansowej, która utrzymuje płynność, o ile piramida demograficzna nie jest ustawiona na czubku, jak to jest w przypadku Polski. Niestety w Polsce mamy wyjątkową zapaść demograficzną na świecie i w efekcie to powoduje, że coraz mniej liczne roczniki będą wchodziły na rynek pracy i płaciły składki do ZUS-u, który będzie musiał wypłacać coraz licznym emerytom, jak i też rencistom. Niestety to będzie generowało kryzys finansowy ZUS-u przez najbliższe 50 lat i ta sytuacja będzie się pogarszała.
Szef Związku Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk stwierdził, że w tym roku zabraknie w ZUS-ie na wypłatę emerytur ponad 49 miliardów złotych. Tegoroczne wydatki ZUS ocenia na około 184 miliardy.
Ekonomista Cezary Mech zwraca uwagę, że w najbliższych latach trzeba się będzie liczyć ze spadkiem świadczeń emerytalnych, wydłużeniem wieku emerytalnego, utrudnień przejścia na rentę, a z drugiej strony zwiększa się opodatkowanie młodych ludzi.
Wszelkiego typu działania dążące do chwilowego polepszenia płynności ZUS-u w postaci przejmowania środków finansowych OFE są nieracjonalne, ponieważ pamiętajmy, że produkt krajowy brutto wytwarzany jest między innymi 30% z kapitału, a więc należy jednak dążyć do tego, żeby część zabezpieczenia emerytalnego emerytów była jednak w formie wypłacanej dywidendy, aby byli takimi małymi kapitalistami.
Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się w środę za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która przewiduje zawieszenie tzw. pierwszego progu ostrożnościowego. Otwiera to rządowi drogę do nowelizacji tegorocznego budżetu. Komisja nie zgodziła się z wnioskiem PiS, by ustawę odrzucić.
Ustawa przewiduje zawieszenie do końca roku sankcji nakładanych na finanse publiczne, gdy relacja długu publicznego do PKB przekracza 50%. W takiej sytuacji rząd nie może uchwalać projektu budżetu, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów byłaby wyższa niż ta wynikająca z aktualnej ustawy budżetowej.
Z zapowiedzi rządu wynika, że jeszcze w sierpniu przedstawi on szczegóły cięć w tegorocznym budżecie. Deficyt budżetowy ma zwiększyć się o 16 miliardów złotych.
Senator Bogdan Pęk, odnosząc się do zmian ustawy o finansach publicznych, stwierdził, że jest to nic innego jak dalsze zadłużanie państwa, zgodnie z prawem, które zmienia PO. Bez tego szef resortu finansów naraziłby się na Trybunał Stanu.
To jest stwierdzenie wprost, że nie będziemy się specjalnie bawić. Zadłużymy państwo do takiego stanu, że jak weźmiecie rząd, to będziecie mieli ogromne problemy, żeby cokolwiek zrobić. Myślę, że to również dowodzi, że sytuacja finansów publicznych, budżetu państwa, zadłużenia szeroko rozumianego, a zwłaszcza zadłużenia państwa, przekroczyła te wszystkie progi ostrożnościowe. Dalsze zadłużanie państwa w tej skali, żeby dociągnąć jakoś do końca kadencji, musi doprowadzić do totalnej katastrofy.
W przyszłości taka polityka, jak dodaje senator, będzie skutkowała wymuszoną wyprzedażą resztek majątku narodowego i całkowitym uzależnieniem państwa od międzynarodowych spekulantów. To powinno już skutkować interwencją z Unii Europejskiej, zaznacza.
To jest rzecz, która powinna być napiętnowana także przez Unię Europejską. I tu jakoś komentarzy specjalnych nie mamy, bo przecież znaczna część banków, które będą żerować tutaj na wykupie obligacji, znajduje się w najsilniejszych państwach Unii Europejskiej.
W przyszłym tygodniu nowela trafi pod obrady Senatu.
Pracownicy gdańskiej stoczni nie przeprowadzili w środę strajku. Czekają na wypłatę zaległych pensji.
Jeszcze w środę większość stoczniowców miała otrzymać wypłatę za czerwiec. Jedynie około 100 pracowników kadr otrzyma zaległe wynagrodzenie na początku przyszłego tygodnia, poinformował Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący Solidarności Stoczni Gdańsk.
Wczoraj odbyły się także rozmowy między większościowym właścicielem stoczni Siergiejem Tarutą a przedstawicielami Ministerstwa Skarbu. Szef tego resortu, Włodzimierz Karpiński, przejął osobisty nadzór nad stocznią i odsunął przedstawiciela Agencji Rozwoju Przemysłu.
Czekamy, czy to, co ustalono w resorcie, będzie realizowane, a nie ma tylko na celu wyciszenie groźby strajku, stwierdził Karol Guzikiewicz. Związkowiec podkreśla, że właściciel stoczni nie oczekuje od rządu wsparcia finansowego. Ubiega się o innego rodzaju pomoc.
Tu chodzi o kapitał jakby prywatny. Mowa tutaj jest o leasingu jednej z hal, która by mogła z kapitału polskiego. Tak naprawdę każdy wie, co to jest leasing, jeżeli taki leasing by nastąpił, by byłaby do czasu spłaty takiego leasingu, tak naprawdę stocznia by była po raz kolejny sprywatyzowana z kapitałem polskim, dopóki nie byłby ten leasing spłacony. Więc są inne rozwiązania. Miejmy nadzieję, że wczorajsze ustalenia, że powrót do stołu rozmów, że te ustalenia będą życie.
Na 8 sierpnia planowane jest posiedzenie walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Natomiast 10 sierpnia stoczniowcy mają otrzymać zaległą pensję za lipiec.
Przypomnijmy, stocznia jest zadłużona i potrzebuje 180 milionów złotych. Od miesięcy jej właściciele, czyli Gdańsk Shipyard Group i Agencja Rozwoju Przemysłu, próbują dojść do porozumienia, skąd mają pochodzić środki na ten cel.
Smoleńsku trwają badania foteli z rozbitego Tu-154M. Okazuje się, że ich konstrukcje są połamane, co zdarza się bardzo rzadko podczas katastrof lotniczych.
Elementy foteli w ubiegłym roku były zabezpieczone. Podczas poprzedniego wyjazdu polskich biegłych elementy były wyjęte, spakowane do worków foliowych, oznaczone i odłożone.
Prokurator wojskowy podpułkownik Karol Kopczyk powiedział, że biegli dysponują dokumentacją fotograficzną z tamtego wyjazdu i każdy worek, który teraz biorą, porównują ze zdjęciami z jesieni, mówi redaktor naszego dziennika Piotr Falkowski, który był w Smoleńsku podczas wizyty polskich biegłych i prokuratorów.
Jest no taka ostatnia rzecz, która została do zbadania z samego samolotu. One razem z mnóstwem innych drobnych rzeczy pokładu tego samolotu leżą w takich garażach na terenie lotniska w Smoleńsku. Nie w tej wiacie, w której jest wrak, tylko złożone w garaże, to może nawet jest za dużo powiedziane, to rodzaj takiej szopy, cegieł. Te rzeczy Rosjanie w 2010 roku no właściwie zrzucili po prostu. I dopiero jesienią ubiegłego roku, podczas tego najdłuższego pobytu polskich prokuratorów i biegłych, dokonano jakiegoś uporządkowania tych rzeczy. Wtedy to wszystko wyjęto, jakoś posegregowano, włożono w worki, ale wówczas biegli stwierdzili, że no te warunki atmosferyczne no nie pozwalają na to, żeby pobierać próbki pod kątem stwierdzenia pozostałości materiałów wybuchowych.
Prokurator wojskowy oraz dwóch biegłych specjalistów w zakresie fizyko-chemii i dwóch techników kryminalistycznych ponownie przebywają w Smoleńsku od 22 lipca.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.